absolutnie przekracza. Pod każdym względem. To jest Pan Jezus wielokrotnie mówi zresztą w Ewangelii, ile macie chlebów? Dwie, tam pięć chlebów, dwie ryby. Dobrze, starczy, 5000 nakarmimy. No absurd. Ale generalnie o to chodzi. Znaczy, że nie mamy, a idźcie. Nie posiadamy, a idźcie. Idźcie i głoście. No ale z czym? No, z tym, co macie. Idźcie. Odwróćcie ten porządek. To znaczy, że mamy to poczucie właśnie tego porządku, że będziemy mieli mnóstwo świetnych środków, bardzo skutecznych i jak je będziemy mieli, to tym samym Ewangelia będzie skuteczna. Nie, będziecie mieli te ubogie środki. Te, które są w ogóle na dole. Te w ogóle absolutnie takie mało interesujące. Ewangelia sama się przepchnie. Sama będzie przemawiać. To jest ten fragment tej Ewangelii, mówi uzdrawiajcie chorych, grzebcie umarłych. To jest bardzo ciekawe. No, po co komu zajmować się umarłymi? Po co komu zajmować się umarłymi? No to już ludzie, którzy generalnie odeszli, mają wieczny odpoczynek. Zajmijcie się umarłymi. Odwróćcie porządek. Nie tymi, którzy właśnie świetnie się mają, tymi też się zajmijcie. Tymi, którzy są, odwróćcie porządek. To jest dokładnie to. Nie bierzcie żadnej laski ze sobą. Dlaczego człowiek bierze laskę? No bardzo prosto, no bo jak ma ze sobą bogaty portfel, ma ze sobą dużo kart kredytowych, no to musi mieć lagę, żeby się bronić. No nie bierzcie tego, bo nie będziecie mieli żadnych pieniędzy też ze sobą. Nic nie bierzcie, bo w ogóle wam laska nie jest potrzebna. Nic takiego. Nie. Idźcie tak, jak macie i głoście. I głoście. I to jest przesłanie myśli franciszkańskiej i tej pierwotnej reguły i tego, co Franciszek braciom kładł do serca. No to myślę, że też znacie mojego zacnego przyjaciela i współbrata Krzysia Pałysa, który jest znanym autostopowiczem. No takie, ja już się śmieję, że Krzysztof tu wyrasta na taką ikonę autostopu polskiego kościoła. No ale to jest właśnie, jak ktokolwiek jeździł, to jest fajne z habitem, ale jakby fajne jest jeszcze bez habitu. Znaczy, żeby stanąć i machać i czekać, aż się ktoś zatrzyma. Czy zrezygnować z takiego poczucia zabezpieczenia. Zabezpieczenia tego swojego bytu. I idźcie tak, jak jest. Tak po prostu Ewangelia się obroni. I co myślicie? I co myślicie? No wariactwo. No głupota. No po prostu, no fatalnie. Co myślicie, nie? Jak tak myślicie dokładnie, to dobrze. To jesteśmy ananiaszem i safirą. Ja też tak myślę. Tak, oczywiście. Jest bardzo trudno uwierzyć to. Nic nie bierzcie ze sobą. Nic wam nie potrzeba. Ewangelia się obroni. Bardzo trudno uwierzyć. Najlepiej zrozumiał Franciszka brat Albert Chmielowski, jak mówię, również bardzo mi bliski święty. Zacznę od dwóch historii, które o bracie Albercie przeczytałem. Mimo, że miał być mniej anegdotek, ale będzie jeszcze dwie. Mówi się o bracie Albercie, że mówię, najlepiej zrozumiał charyzmat franciszkański. Długi czas brat Albert nie spisywał swojej reguły i reguły Albertynów. Długi czas. Długi czas po prostu czytali tylko Ewangelię i to było dla nich regułą. Ale w którymś momencie, kiedy już go zmuszono do tego, żeby tą regułę w końcu spisał, to jak pojechał do prawnika, żeby regułę spisać i złożyć w formie takiego oświadczenia przed prawnikiem, to jak jechał tą dorożką w Krakowie, to zemdlał. To zemdlał. I ostatnie słowa, jakie miał wypowiedzieć brat Albert, były takie, co on zrobi z moim ubóstwem? Znaczy, co ten prawnik zrobi z moim ubóstwem? On się tak wewnętrznie jakoś bał. Tak było dla niego cenne to nieposiadanie, co jest oczywiście odwiecznym problemem każdej wspólnoty, że w momencie, kiedy ma być spisana, ułożona w jakąkolwiek formę i regułę, to dla niego to po prostu było, aż tlenu brakło. Ale co on zrobi z tym zbosem moim bóstwem, żeby go tylko nie wypaczył? I zemdlał. Tak był przerażony tym swoim jakby no w ogóle zderzeniem z koniecznością ułożenia tego w ramy. Co ciekawe, potem jak Albertyni budowali drogę do Morskiego Oka, bo to rzeczywiście tak było, że oni to budowali, jak bracia pracowali, to oni za to nie brali pieniędzy. Pieniądze brał Krzeptowski ze spółdzielni Krzeptowskiego w Zakopanem, a braciom wydzielano tylko pieniądze na to, żeby sobie kupili jedzenie na jeden dzień. A jak brat miał wziąć pieniądze, to wyczerpił taki ruch, że tak sobie naciągał rękaw i brał przez rękaw. Bo takich Albert nauczył, że no pieniądz to jest w ogóle dopust Boży. Tak, taki był radykalny w tym. Znaczy, no dobrze, za chwilę wytłumaczę. To nie chodziło oczywiście o taki gest takiej kokieterii, wydziwiania z tym nakładaniem tego habitu. To nie chodziło o jakiś taki gest, no nie wiem, takiego, nie chciałbym użyć złego słowa, takiej pensjonarki. Tak, że to takie wydziwianie i takie fochy takiej damy, ach, och. Nie. Chodziło i Franciszkowi, i Albertowi o odwzorowanie Chrystusa z Ewangelii. Odwzorowanie Chrystusa ubogiego. Bo to jest problem, który jakby w Kościele on nieustannie będzie wracał, dzisiaj też wraca. Znaczy, czy tak naprawdę Pan Jezus był ubogi? Czy Pan Jezus był ubogi? Sprowadzano to, i Albert to też w swoich pismach zaznacza, do takiego pytania. Czy Pan Jezus miał pieniądze, czy nie miał pieniędzy? Znaczy, czy miał pieniądze, czy ich używał? O tak, nie? Czy jakby sam posiadał? Bo z jednej strony, no, macie jakiś taki fragment Ewangelii, no nie, wiemy, że Judasz miał sakiewkę. Judasz trzymał pieniądze. Ale czy Pan Jezus miał pieniądze, czy... No, oczywiście, że tak. Bardzo się kłócono o to. To nie jest takie, nam się dzisiaj wydaje to trochę takie dziwne. W zasadzie zapowiada tak, czy Pan Jezus używał pieniędzy, czy miał sakiewkę. Znaczy, czy te pieniądze były z nim związane, czy generalnie on je jakoś tylko używał i potem oddawał. Był do tego stopnia, to było takie wariactwo w tym momencie u franciszkanów, że oni się nawzajem po prostu nawyzywali od heretyków. Oni się nawzajem palili i tłukli księgami o takie rzeczy. Dzisiaj to w ogóle jest nie do wyobrażenia. Nie? Nie? Bo im chodziło o to, żeby jak najlepiej odwzorować Chrystusa. Chrystusa ubogiego. Jeżeli mówimy o tym, że Pan Jezus był ubogi, to prawda. Oczywiście, że tak. Ale z pieniędzy korzystał. Z pieniędzy korzystał i pieniędzy się wcale nie bał. Cel pieniędzy się wcale nie brzydził. Co więcej, gdyby się zastanowić i gdyby zobaczyć, zobaczcie, jakie to są pieniądze. Mówimy w Ewangelii, że Panu Jezusowi towarzyszą uczniowie, ale też pobożne niewiasty, które go utrzymują ze swoich pieniędzy. Jedną z tych niewiast jest Maria Magdalena. No się tak nie oszukujmy, no to też Maria Magdalena, no to generalnie kobieta, która zarobiła ciężką pracą fizyczną na swoje pieniądze. I teraz tak. I to nie jest niebagatelne. To znaczy Pan Jezus brał pieniądze od prostytutki. Naprawdę. Od Marii Magdaleny. Czy wzięlibyście pieniądze od prostytutki, nie? Tutaj stoją na Solnym. Ja tam chodzę czasem, to tam widzę. Znaczy nie tam do nich, ale tam widzę po drodze, jak do Solnej. Pieniądze być może zarobione cudzołożeniem. To jest takich pieniędzy żył Pan Jezus. I brat Albert odpowiadał, chodzi o motyw. Chodzi o motyw. To znaczy, ona mu dawała te pieniądze, ale miała taki motyw, że jednak chciała zmienić swoje życie. To nie jest tak, że ona mi mówiła, Pan Jezu, tutaj weź te pieniądze, a ja to wieczorem pójdę, jutro będą nowe. Nie, tak nie było. Jak ona mu dawała pieniądze, to mówiła, już nie chcę tak żyć. To jest takie pytanie, które potem wróciło na przykład w Kościele Krakowskim za czasów Jagiellonów, jak zapytano Jana Kantego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zresztą świętego Jana Kantego, czy można wziąć na budowę kościoła suknię albo płaszcz, którego właścicielem był bandyta, czy był złodziej. I Jan Kanty wtedy odpowiadał, no bo było takie zgorszenie. No jak? Człowiek, który generalnie morduje, kradnie i nagle przyszedł dać. Jan Kanty mówi, jaki jest motyw? Czy facet chce się uwiarygodnić? Czy facet chce zmienić życie? To jest takie pytanie, które całkiem niedawno ja słyszałem od jednego z biskupów w Polsce, który mówił, że on ma takie wrażenie, że człowiek, który mu daje pieniądze i chce dać na ochronkę dla dzieci, to on jest z Pruszkowa i on prowadzi szemrane interesy. I on go, i pamiętam, że biskup go zapytał, o co panu chodzi? Co pan chce? Co pan chce osiągnąć? I podobno miał usłyszeć, że ja chcę zmienić życie. I wtedy wziął. My się to bardzo nie chwalił tym, od kogo, jakiego to jest tam, czy to tam od masy, czy od którego innego, ale generalnie chodzi o motyw. Pan Jezus posiadał pieniądze, ale brał je od ludzi, którzy chcieli zmienić swoje życie. Pan Jezus nie bał się pieniędzy. Jak odwzorować Chrystusa? Jak mówię, spór, który toczy się, myślę, że będzie wracał i toczył się nieustannie. Mieliśmy takie dwa stanowiska, one właśnie w franciszkanizmie. U dominikanów to jakoś nie było z tego kłopotu, naprawdę, niestety. U franciszkanów naprawdę były takie dwa stanowiska, właśnie jedno było bardzo radykalne, które mówiło, że absolutnie nic nie możemy mieć. Nic, i to było jakby to źródło jakby takiego troski franciszkańskiej. Nic nie bierzcie. Nic nie miejcie, wszystko jest cudze, nie wasze. Wy tylko używacie, tak jak Pan Jezus. Także w jego ocenie Pan Jezus używał tylko tego. Używał pieniędzy. Nie miał swoich. Więc ostatecznie jednak wygrało takie stanowisko, które mówiło, że właśnie Pan Jezus pieniądze posiadał i z nich korzystał, ale był też wewnętrznie wolny. Wewnętrznie tych pieniędzy wolny. Jako sposobem na takie podejście do ubóstwa i do posiadania, ci, którzy byli chyba z miesiąc temu, miałem takie krótkie takie wspomnienie dla tutaj Jerozolimy, taki mały wykład, to Franciszek mówił o dwóch rzeczach. Franciszek zalecał braciom właśnie tą Ewangelię, nic nie bierzcie, ale drugie to mówił, stosujcie się do prawa pielgrzymów. Stosujcie się do prawa pielgrzymów i z tą myślą ich rozsyłał. Co to znaczyło? No bardzo prosta sprawa. Ktokolwiek z was tutaj był na jakiejkolwiek pielgrzymce, ale nie takiej pielgrzymce dominikańskiej z Krakowa na Jasną Górę, bo to wiadomo jest taki generalnie spacer, trochę bardziej większy grupowy, ale generalnie spacer. Wszystko tam jedzie w samochodach i generalnie, jak wiadomo, wieczorem nam przywożą i w ogóle mamy tylko te takie małe plecaczki. To nie takiej. Ktokolwiek był na pielgrzymce, gdzie trzeba wszystko nieść ze sobą. To rozumie, o co chodzi z prawem pielgrzymów. Stosujcie się do prawa pielgrzymów, to tylko weźcie ze sobą tyle, ile potrzebujecie. Jak weźmiecie za dużo, to będziecie musieli wyrzucać. Pierwszy raz, jak poszedłem do Komposteli, to mój plecak ważył 12 kilo. No niby nic. Nie, chłop ma jakieś to 12 kilo, tak się wydaje. Po trzech dniach, no z tego 5 kilo, to tak, dwa wyrzuciłem, znaczy zostawiłem w schronisku, a trzy odesłałem do Polski. Żeby mieć właśnie 7, czy tam 6 nawet. Nie? No bo to się nie da nieść. To się nie da nieść. To jest absolutnie doświadczenie uwalniające od posiadania. Wszystkim, którzy mają problem z posiadaniem, ja naprawdę wszystkich wam wziąłbym was wszystkich na pielgrzymkę do Santiago, naprawdę. Byłem w tamtym roku, w tym bym bardzo chętnie też chciał, zresztą no, Karolina mogłaby tutaj też stanąć, opowiedzieć całą historię. Darek mnie był miesiąc temu, to jest też grupa mocno santiagowa, czy mocno jakubowa. Ale jak się pójdzie i się niesie, to się rozumie, co to znaczy, jaki jest mój stosunek do posiadania. O co tu chodzi? Bo nie bez powodu, jak się zaglądnie jakąkolwiek właśnie stronę, czy jakikolwiek przewodnik, to się mówi, trzeba wziąć jedną tam dziesiątą masę swojego ciała. Tyle można nieść na plecach. Tyle was kosztuje pielgrzymka dwu- czy trzytygodniowa. Nie więcej. Że jak ktoś ma, nie wiem, nie wiem, ile ważę, ale jak się weźmie, to mamy 8 kilo, tak? No ale jak, na to się bierze, nie wiem, 5, tak? 5 kilo na 3 tygodnie. Nie? No dobrze, na 6. To 6. 6 na 3 tygodnie. I to wszystko trzeba zabrać. Ubranie, coś, żeby coś zjeść, nie wiem, coś do spania. Wierzcie mi, że wystarczy. Wierzcie, że mi wystarczy. Człowiek jest absolutnie w tym wszystkim uwolniony od wszelkiego posiadania. Absolutnie. To jest prawo pielgrzymów, które dawał Franciszek i uważam, że to powinno być jakąś taką praktyką pokutną, zapomnianą w Kościele, którą powinno się nieustannie jakby przypominać. Co więcej, jak się jest takim pielgrzymem, to jest takie moje doświadczenie właśnie nie jakubowe, ale włoskie, tam jest trochę gorzej rozwinięty ten jeszcze ruch pielgrzymkowy, że bardzo trudno jest nam na co dzień zrezygnować z zabezpieczenia. Znaczy my byśmy chcieli w tym plecaku mieć absolutnie wszystko. No jak już tak mało bierzemy, to tak, ale tak mieć małą komórkę, małą ładowarkę, mały komputer, małą tu Wi-Fi, małe. Wszystko ma, wszystko można kupić, oczywiście, że tak. Wszystko można, tak? I żeby jeszcze było wystarczająca ilość pieniędzy. Natomiast sztuka polega na tym, żeby nie brać też za dużo pieniędzy ze sobą. I to jest takie, to też mówiłem chyba na Jerozolimie. Moi towarzysze, którzy byli ze mną, nie bardzo rozumieli po włosku. I na początku było tak, rzeczywiście jest, że ja tam szedłem, przychodziliśmy tam, gdzie się chodziło po proboszczach i prosiło się o jakiś nocleg. Ale potem mówiłem, że skoro przychodzimy i jesteśmy tutaj, to wszyscy się rozchodzimy po miasteczku. I wszyscy prosimy o nocleg. Wszyscy prosimy o nocleg. Ale my obrzeźca nie umiemy po włosku. I bardzo dobrze. I prosimy. To jest uwalniające. To oczywiście to się nam wydaje, ale absurd. Ale to jest uwalniające. No bo to czas stanąć przed kimś, kto absolutnie nic nie rozumie. Po co małe miasteczka, małe wioski, nic nie rozumie. W ogóle mówi jeszcze w dialekcie jakimś tam umbryjskim albo toskańskim, co jest w ogóle dla nas, w ogóle łączy te głoski dziwnie. Proście. Pamiętam, że taka była Zosia kiedyś właśnie to przybiegła i mówi, ojcze, no tak, taka pani, będzie, ona chyba chce nas, w ogóle przyjmie nas. No i przybiegliśmy tam do tej pani i pani no niestety tylko chciała kawę nam dać, ale ta radość, taka, że naprawdę ktoś nam dał. Idźcie razem z prawem pielgrzymów. To jest, mówię, doświadczenie Ewangelii, która jest prosta, która sama się obroni i idźcie tyle, ile potraficie wziąć. To jest życie na cudzy koszt. To życie na cudzy koszt, ono jest też takie, tutaj to jest taką, zrobię trochę taką dygresję na temat Kościoła i jakby posiadania i ubóstwa w Kościele. Życie na cudzy koszt to jest doświadczenie tak naprawdę, wiecie czego, tacy w Kościele i zbieranie tacy w Kościele. Znaczy, że my żyjemy, my jako ksiądz, ja jako tutaj brat z zakonu i mieszkanie z tego klasztoru, żyję z tego, co wy mi dacie. Skąd się to bierze? To się bierze również z Pisma Świętego. Jak się przeanalizuje życiorys świętego Pawła, to się zobaczy, że Paweł, mimo że często pisze o różnych zbiórkach, Paweł, że mimo pisze często o tym, że jeden kościół powinien pomagać swojemu innemu kościołowi, to tylko od jednego kościoła bierze pieniądze. To jest kościół z Filipii. To jest kościół z Filipii. Dlaczego? Bo po pierwsze spędził tam dużo czasu, po drugie pracował razem z nimi, i to było dla niego takim argumentem, że możemy brać pieniądze od tego kościoła, od tej wspólnoty. Znaczy, że mówiąc inaczej, jeżeli jak tu jesteśmy, wy jesteśmy, no, też jesteśmy, tak, jesteśmy wspólnotą, która, nie wiem, spotyka się na dzieleniu chleba, która jest wspólnotą, która razem się modli, która jest razem przeżywa sakramenty, no to pytanie jest takie, czy czujecie też taką więź, tak? Bo my czujemy, tak, dlatego chodzimy z tą tacą, tak, czujemy. Tak, że mamy takie poczucie, że jesteśmy razem i prosimy o tą jałmużnę. Czy wy macie taką więź, tak? Bo ci, którzy właśnie... Ja to zawsze sobie tak uzasadniam, że ci, którzy dają, znaczy, że czują więź z tym miejscem, z tym kościołem, z tym, co tu słyszą i z tymi ludźmi także. I to jest dokładnie uzasadnienie tego... To nie chodzi o żadną komunę. To nie to. To nie patrzcie na to jakby politycznie i społecznie. To jest doświadczenie bardzo ewangeliczne. Bardzo, że najpierw jest modlitwa, razem jest spędzanie wspólnego czasu, bycie razem i przeżywanie sakramentów i obecności Chrystusa w życiu, a potem jest prośba, czy możecie. Dla nas, ja przyznaję, że to nie zdradzę to jakiejś takiej wielkiej tajemnicy. Kilku z nas ma problem z tym chodzeniem z tacą. To jest trudne. To jest trudne, a jednocześnie bardzo uwalniające. Jest doświadczenie właśnie, no ktoś pewno, ale ma dziwne doświadczenie, skoro jesteście w zakonie, który się ślubowali ubóstwo. To prawda, ale jednocześnie ten ślub jest dla nas ciągle drogą, że my się tego ciągle uczymy, tak? Że my mamy się, jak będziemy umierać, to być może coś z tego będziemy rozumieć, każdy z nas. Ale myślę sobie, że to jest to doświadczenie prośby jest, pokazuje też, jak my przeżywamy bycie we wspólnocie. Więc odrzucenie porządku, mówię, Ewangelia, która idźcie z tym, co posiadacie, czyli z gołymi rękami i żyjcie według prawa pielgrzymów. To jest doświadczenie, jak mówię, franciszkańskie. Zacytuję jeszcze jeden fragment z papieża. Myślę, że przedostatni. Papież pisał tak w tym orędziu na post w 2008 roku. Ewangelia naucza nas, że nie jesteśmy właścicielami, ale zarządcami dóbr, które posiadamy. Nie można ich traktować jako wyłącznej własności, lecz trzeba je uznać za środki, którymi posługuje się Pan, wzywając każdego z nas, by stał się pośrednikiem jego opatrzności względem bliźniego. Chciałem tutaj taką krótką jeszcze taką opowieść zrobić na temat ubóstwa i podejścia do w Kościele do tego. Przez długi czas, bardzo długi czas, w Kościele takie zdanie właśnie, że nie jesteśmy właścicielami, lecz zarządcami dóbr, było bardzo bliskie myśleniu kościelnemu i papieskiemu. Pierwsi papieże tak ustawiali sprawę jakby posiadania i ubóstwa, że Kościół o tyle posiada, o ile są ubodzy w Kościele. Znaczy, jeżeli by nie było ubogich, może zawsze będą, ale jeżeli by nie było, to nie byłoby potrzebne jakby ubóstwo. A jeżeli są, to jest potrzebne ubóstwo. I środki, które posiadali, i tak przynajmniej na przykład było, no jeszcze państwo watykańskie istniało, ale mniej więcej do VI-VII wieku, Kościół był gigantycznym posiadaczem, bo całe Włochy były w posiadaniu Kościoła. Gigantycznym posiadaczem. Ale nikt z tego nie robił wielkiego halo. Papieże, no nie wiem, na przykład byli właścicielami całej Sycylii. Ale nikt z tego nie robił haro. Dlaczego? Że z tych wszystkich dochodów, które były z Sycylii na przykład, była utrzymywana cała biedota Rzymu. Cała biedota. Dawano było codzienne jedzenie, były dawane ubrania. Ci wszyscy, którzy nie mieli, to żyli z tego. I mówię, to nie było doświadczenie socjalu, tylko doświadczenie realnej pomocy ludzi wierzących, na sobie nawzajem. A Ale zobaczcie, że w momencie, kiedy mówimy, te wszystkie pieniądze, które mamy, na przykład, nie wiem, jako Dominikanie w Krakowie, posiadamy jakiś tam majątek, ale dochód z tego majątku na przykład idzie na pomoc kuchni państw sawickich, które tam pomagają ludziom biednym, na przykład. Idzie taki comiesięczny dochód. To trochę kończy spekulacje pod tytułem, czy odpis na podatek ma być 0,3 czy 0,5. No, problem polega na tym, że rzeczywiście nie zawsze tak jest, że to, co posiada Kościół, szło na ubogich. To ciekawe, że w momencie, kiedy w Kościele chciano narzucić ubóstwo jako całemu Kościołowi, jako coś do praktykowania wszystkim wierzącym, to się bardzo pobożni franciszkanie sprzeciwili temu. W XI wieku dotarłem do tego, jak papież Paschalis, bardzo pobożny papież i bardzo święty papież, chciał zaproponować, żeby ubóstwo było pewną formą w ogóle dla całego Kościoła i było odgórnie zadekretowane, że wierzący nie mogą mieć ponad czegoś tam majątek, to się franciszkanie sprzeciwili. To się właśnie bardzo pobożni franciszkanie sprzeciwili i powiedzieli, że nie. Nie. Dlaczego? Bo to jest rada. To jest rada. To nie może być przykazanie. To nie może być na zasadzie moralności, że będziemy się z tego pytać, jak ja żyję. Oczywiście to zostawmy kwestię chciwości, ale jeżeli jakby włożymy kwestię ubóstwa, jako nałożymy na ludzi, to potem będziemy mieli poczucie, że nakładamy na nie ciężary, których sami nie potrafimy dźwigać. I franciszkanie się z tego jednak pomysłu tutaj papieżowi wybili z głowy. Zresztą, kiedy wiecie, no Franciszek umierał w poczuciu tego, że bracia nie do końca też zrozumieli jego przesłanie, bo jeszcze za jego życia reguła została złagodzona. To było niesamowite, ale on zresztą miał takie, on mówił braciom, że on nie chce im narzucać tej formy właśnie, tej formy tego nieposiadania drogi z Ewangelią, z pustymi rękami, tego prawa pielgrzymów, że on nie chce im tego narzucać. On im mówi to w formie, to był mój charyzmat, mój jako założyciela, ale spróbujcie nim żyć. To wam mówię ja, wasz święty ojciec założyciel. Ale jednak franciszkanie powiedzieli, że ten testament, który Franciszek im zostawił, no niestety nie może być traktowany jako forma ich życia. Z różnych powodów, dzisiaj można mówić, że niestety, no ale tak było, że jednak zastosowali się jednak do reguły i tego, że jednak mogą coś posiadać. Mogą posiadać domy, mogą posiadać książki, biblioteki, no bo niestety no nie, powiedzieli, że było tak radykalne, że nie byli w stanie tego spełnić. Chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz. Otóż ponieważ wspominałem to przed kilkoma minutami kwestię podejścia w Kościele, to jeszcze ten wątek, żeby go nie stracić z oczu. Ważne jest, i to myślę też jest w mówieniu o ubóstwie, doświadczeniu braku i o tej radzie ewangelicznej, jak i także o posiadaniu, żeby nie stracić takiego, bym powiedział, kontekstu społecznego, w którym się o tym mówi. Franciszek, jak wiadomo, pojawił się w Kościele wtedy, kiedy Kościół no niestety nie był za szczególnie biedny. Kościół był dosyć bogaty. Bardzo jednak wiele ludzi odchodziło z Kościoła wtedy i mówiło, nie żyjecie ideałami Ewangelii. Myślałem, że to jest bardzo taki współczesny most, bardzo współczesny, który mówi, że no nie żyjecie jako księża na przykład ideałami Ewangelii. I było mnóstwo ruchów przed Franciszkiem, które głosiły ubóstwo. Ubóstwo, żeby no, powiedzieć, no, byli Waldensi słynni, byli Katarzy, z którymi potem walczył Dominik. Bardzo mocno była wciąż obecna takie myślenie, bym powiedział, manichejskie. Znaczy to takie, że dla Boga materia jest obca. Że Pan Bóg, że to jest przede wszystkim doświadczenie duchowe i Kościół to jest przede wszystkim doświadczenie duchowe. A nie powinniśmy nic posiadać, nic nie powinien Kościół mieć. Więc Franciszek i mówienie o nim to jest jakby konieczność też ciągłego też patrzenia na te czasy. Jeżeli na przykład dzisiaj mamy mówić, zastanawiać się takie w swoim życiu, jak to jest, to też musimy patrzeć, jakie są czasy. Ideał za czasów Franciszka, ten ideał ubóstwa ewangelicznego, on się zdążył już dosyć mocno zdegradować. Jest taka historia, to akurat w pismach dominikańskich jest zapisana, że Katarzy śmieją się z tego, jak przyjechali do nich cystersi. Jest wioska katarska, przyjeżdżają cystersi i przyjeżdżają trzema w ogóle obładowanymi jakimiś tam w ogóle wozami. Mówią, będziemy was nawracać, tu mamy materiały, będziemy was nawracać. I się śmieli, to wy będziecie nawracać, a Katarzy, jak wiadomo, no, radykalizm ubóstwa. Więc, przepraszam. Więc jakby To od czasu Franciszka zaczyna się też w ogóle mówić o pewnym kontekście. Kontekście nieposiadania i posiadania. Franciszek zrozumiał Ewangelię, myślę, że absolutnie doskonale i Pana Jezusa, ale obca mu była jednak idea materii jako czegoś wrogiego. Zobaczcie, że my często tak trochę myślimy. To jest takie coś w nas bardzo naturalne. Mówimy, my jesteśmy ci dobrzy, to znaczy Ewangelia, wiara, chrześcijanie, no ale świat, no to średnio, generalnie świat niedobrze, nie? I że my po naszej stronie mamy to dobro, a tam to jest to zło. Franciszek jednak mówił, że nie, że to momencik, no chwileczkę. Gdyby Panu Bogu obca była materia, gdyby Pan Jezus tylko działał na poziomie duchowym, no to by się nie wcielił. Moment wcielenia był dla niego momentem takiego przekonania jego samego, jak i wszystkich, że Bóg kocha materię, że Bóg kocha świat, że jednak to posiadanie to nie jest też takie, że całkiem złe. Znaczy, że oczywiście możemy go zwulgaryzować i posiadanie może być dla nas też formą właśnie chciwości, w ogóle braku miłości, ale ubóstwo, tak rozumiane także na początku, tak jak nie wiem, przez Katarów czy Manichejczyków, znaczy, no to jest wszystko świetnie na pierwszym etapie, że ludzie żyją razem, nic nie mają, ale potem się pojawia właśnie ten błąd teologiczny, że człowiek jest tylko duchowy. Nie, człowiek jest też materialny, mamy doświadczenie ciała bardzo wyraźne. To jest tak naprawdę to, że się szczypiemy, to jest dowodem za tym, że Pan Jezus bardzo lubi materię. Naprawdę. Tak jest, prosty dowód teologiczny zrobiłem teraz. Oczywiście gdzieś musi też tu pytanie w tym wykładzie paść o tym, czy dla nas chrześcijan posiadanie i własność może być celem. Jak mówiłem, najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie pierwsze, to znaczy tego, kim jest dla nas Pan Jezus. Wtedy możemy zacząć sobie ustawiać. Zobaczcie, że brak posiadania czy ubóstwo to nie jest równoznaczne z biedą. Mówimy o ubóstwie jako pewnym sposobie życia, natomiast bieda, którą mielibyśmy przyjąć jako sposób naszego życia, to jest z życiem zwulgaryzowanym. Też jakby moment biedy wywołuje w nas najgorsze instynkty. Znaczy, że on, to nie trzeba być wielkim psychologiem i socjologiem, mówić, że jednak tam, gdzie jest bieda, no to mamy zwiększoną przestępczość, tam mamy zwiększoną aborcję, to mamy zwiększone wszystkie dewiacje życia. To jest bieda. Ubóstwo jest sposobem tego, że mamy, rezygnujemy, jesteśmy wewnętrznie wolni. To jest moment tego, że... No, jeszcze wam powiem, jedna historia, też mówiłem ją na Jerozolimie. W czasie jednej z pielgrzymek trafiliśmy do hotelu. Znaczy, nie wiedzieliśmy tak. Przyszła do nas taka kobieta, która mówiła, że widzę, bo to taki w ogóle dosyć dziwny widok, tak, że w ogóle 40 stopni, ludzie idą z plecakami. No i ona nas przyjęła do siebie. Okazało się, że ona jest właścicielką hotelu, hotel czterogwiazdkowy. No i weszliśmy tam, no generalnie upoceni, ubrudzeni, smród straszny. A ona otworzyła każdemu z nas na taką jednoosobowy pokoik z łazieneczką, w ogóle czyściutko, pięknie. Na co oczywiście taki jeden z moich kolegów tam mówi, no nie, no ojcze, to nie, tutaj nie będziemy mieszkać, no nie, no to w ogóle to nie, to my jesteśmy pielgrzymi, to nie. Ja mówię, co mówi święty Paweł? Umie cierpieć biedę? Umie obfitować. Jestem wolny wewnętrznie. To jest doświadczenie wolności i stosunku do posiadania i ubóstwa. To jest, o to chodzi. Tak, bo my to nie, bo to nie, to w ogóle, to tutaj w białym pościelnie będziemy spali. No się umyć oczywiście, nie? Ale to pokutuje w nas. To pokutuje w nas takie, że nie, jak już jesteśmy, to nie. To pokazuje, jak bardzo trudno też taki nam zrobić jakby jeden spójny system. To znaczy, że tego się tak nie da tak powiedzieć, że tak dobrze i źle. Nie? To zależy naprawdę od naszego racjonalnego i sensownego uzasadnienia. My ciągle musimy myśleć, bo na tym polega, gdzie tu jest miłość, gdzie tu jest chciwość, gdzie my jesteśmy skąpi, a gdzie jesteśmy hojni. Gdzie my mamy doświadczenie wolności od rzeczy materialnych, a gdzie nas te rzeczy zaczynają więzić. Także jesteśmy w posiadaniu rzeczy. Naszej szafy, naszego portfela, na naszych kart kredytowych, naszych, nie wiem, sprzętów, które grających. I to nie chodzi o to, że teraz mamy wszystko rozdać. Nie, bo to jest absurd. No musimy trzymać rodzinę, musimy pracować, no to jasne. Chodzi o wolność. Tak się urzeczywistnia Ewangelia. Inaczej nie. Pomocą na przykład dla kiedyś, to tak się też zastanawiałem, jak to powinno wyglądać w naszych klasztorach. Ojciec Joachim mówił kiedyś, to chyba miał taki to jeszcze był taki wykład dla nas, jeszcze jak byliśmy braćmi, on mówił, chodzi o średnią. Znaczy wy jako zakonnicy żyjcie jako średnia krajowa nieco niżej. Tak? Nieco niżej. Średnia krajowa nieco niżej. Tak, i to jest właśnie śmieszne dzisiaj, tak, to jest dokładnie to. Ale potem oczywiście jeden z braci też, zacny ojciec, już był na szkole wiary, ale nie będę mówił, który, i tu w Poznaniu był, mówił o tym, że no dobra, ale jak się tak głębiej zastanowić, to różna jest średnia. Średnia krajowa. Średnia krajowa na Białorusi jest inna. Tak, mamy tam klasztor. Średnia krajowa w Kamerunie jest inna. W Nowym Jorku, gdzie przez moment mieliśmy klasztor, no to myślę, że średnia, na której bracia żyli, no to było to. Tam w Central Parku, tam blisko na Unii, na Kalambii. To po prostu to, co tam widziałem, bracia mieli, to naprawdę, to była średnia. No, a to było średnia. Znaczy, wiecie dlaczego o tym mówię? Bo myślę sobie też tak, że nie ma, żeby to dobrze ująć, to jakby trzeba dobrze zrozumieć, że zgorszenie posiadaniem w Kościele, także ze strony zakonników, rodzi się w momencie takim, że dużo o tym mówimy, żeby nie mieć i że to jest warte i wartościowe. Może ja też robię ten błąd, tak? Dużo o tym mówimy, ale jakby weryfikuje nas taki ten poziom życia. Znaczy, że jeżeli mówimy o tym na przykład z ambony, że słuchajcie, ubóstwo jest wartościowe, a mamy na przykład, nie wiem, Ferrari, to jest trochę śmieszne. No ale może być tak, że mówię, że na przykład jestem na biednej wiosce, mam takiego kolegę pod Lublinem, absolutnie w ogóle no, takiego pobożnego księdza i on miał takie doświadczenie, że mówił ludziom na przykład o ubóstwie i o tym, że jest w tym wartość, ale rower miał za 4000. Rower miał, samochodu nie miał, rower miał. No to było takie fajne, że ksiądz jeździ rowerem, ale jakim rowerem? I wiecie co, on to sprzedał. On ten rower sprzedał i on zaczął jeździć taką zwykłą Ukrainą i to było naprawdę, dla mnie to była taka lekcja Ewangelii. Człowieka, który powiedział, no to nie bądźmy śmieszni. Nie bądźmy śmieszni. Więc myślę sobie, że ten stosunek jakby do ubóstwa i do posiadania, no po pierwsze jest nieoczywisty, to tak jak wam mówię. Po drugie, ten weryfikator jest jednak w sercu. Bo pytanie jest takie, jeżeli nie macie, jeżeli wam brakuje, jeżeli nie, macie doświadczenie tego, że nie wiem, nie potraficie, brakuje wam też materialnie, to czy to was otwiera, czy to was zamyka? Znaczy, że, czy to jest doświadczenie dla was, które wam otwiera serce, czy wam to serce zamyka? No bo ja jestem ważny. Nie? Bo to wtedy, w tym momencie ten nasz brak rodzi w nas chciwość i skąpstwo. Po trzecie, mówię, odwrócenie porządku, tak, że ci, co nie mają, to jakby ten szokujący element ewangeliczny. No i po czwarte, to jest ten element prawa pielgrzymów. Może ta część była trochę chaotyczna, ale tu przerwę, bo jest 44 minuty, więc też zrobię przerwę i postaram się w trzeciej części powiedzieć już nie 45 minut, ale myślę, że maks pół godziny i to zakończymy wtedy sprawę, ewentualne będą pytania. Teraz przerwa, można jeść ciastko.